Tytuł tego podcastu to Historia o trzech murarzach. To trochę zmyłka, ale tylko na początek. Historia o trzech murarzach. Posłuchaj. Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Kilka dni temu skończyłem natychmiastowo współpracę z klientem. Wydarzyła się tam sytuacja jakby z horroru. Co się stało? Zagadka handlowa tej firmy polegała na tym, że oczywiście wyniki lekko spadały, klient potrzebował szkolenia handlowców i tam takie tam. Klient mówi, że chce szkolenie, a my sprawdziliśmy to, że to, co klient chce, nie jest tym, czego klient potrzebuje. No i po kilku dniach powiedziałem im, że szkolenie jest niepotrzebne, że nie będę tego robił. Siedzieliśmy z prezesem i pokazywałem, gdzie tak naprawdę problem jest. W zarządzaniu wewnątrz firmy. Przede wszystkim w zarządzaniu sprzedażą. Od początku do końca, czyli od strategii sprzedaży przez wszystko dalej, a handlowcy to ostatni etap. Przez kilkanaście dni obmyślaliśmy, jak to inaczej poukładać, mając do dyspozycji tych ludzi, no, których prezes ma. I no i to proste nie było, bo miał takich, jakich miał. Ale w końcu do czegoś tam doszliśmy i pokazaliśmy to, co według nas należy zrobić. Inaczej ułożyć produkty, to znaczy pozamieniać nazwy, inaczej wycenić wszystko, inny sposób rabatowania, inaczej ma komunikować o swojej firmie, zmienić rynki sprzedaży, czyli poszukać innych klientów, nieco, przepraszam, i wiele innych rzeczy, w sumie prostych, ale trudnych do wykonania w jego firmie, ponieważ, znaczy dlaczego? No, ponieważ ta firma powstała 20 lat temu. Naprawdę niewiele się od tamtego czasu zmieniło. Personel w dużej części pamięta początki firmy i w sumie organizacyjnie oni są minimum 10 lat do tyłu. To trzeba zmienić. A potem pomyślimy o handlowcach. I teraz problem się pojawił. Kto to zrobi? Kto ułoży firmę od nowa? Prezes wpadł na pomysł, że zrobi to jego syn. Uf, no już to brzmi groźnie. No i tak się rozstaliśmy jakiś czas temu. A po 2 miesiącach wróciliśmy tam i zobaczyliśmy horror. Syn to około 30-letni facet, inteligentny, zaangażowany, wykształcony ponad miarę. Jeszcze w zasadzie nigdzie nie pracował, bo się kształcił. Akurat był po pewnym szkoleniu menedżerskim, jednym z droższych w Polsce, renomowany program rozwojowy prowadzony przez amerykańską organizację. Syn przejął stery zarządcze i dopiero zaczęły się kłopoty. 2 miesiące wcześniej firma jakoś działała. Po 2 miesiącach optymalizacji wykształconego ponad miarę syna w zasadzie padała. Co zrobił syn? Przeczytał nasze raporty i sugestie, dodał oczywiście nieco od siebie, wzbogacił to i zaczął wdrażać w firmie. Jednocześnie. Wszystko. Naraz. Wymarzył sobie, że stworzy organizację turkusową, bo o takich się uczył i mówili, że to dobre jest. Takie partycypacyjne zarządzanie chciał wprowadzić. Nowoczesne, amerykańskie, naprawdę, to wszystko było fajne i mądre, tylko zabijało jego firmę. Ponieważ pan syn jakby nie zauważył, że to, co chciał wprowadzić, jest genialne, ale w firmie Apple, IBM, może w Mercedesie, może gdzieś indziej, ale na pewno nie w jego firmie. Ludzie wcześniej chodzili jak śnięte ryby, a po jego optymalizacji nie wiedzieli w ogóle, co mają robić. A handlowcy w szczególności. Ponieważ połowę składu wyrzucił, a zatrudnił nowych. Po prostu. On robił w tej firmie to, co jemu się podobało, ale nie robił tego, co ta firma potrzebowała. Spotkaliśmy się z synem i prezesem i spotkanie było dynamiczne i nerwowe i zakończyło się po kilku godzinach, chyba tam po dwóch. Ponieważ oskarżony zostałem, że to jest moja wina. Bo syn wdrażał to, co powiedziałem. I napisałem w tym raporcie. A to nieprawda. W raporcie było coś zupełnie innego. Rozumiesz, co się stało? W raporcie napisałem, co trzeba zrobić, ale nie pisałem, jak to zrobić. Przyszedł fachowiec syn i to, co sugerowaliśmy, zaczął wdrażać, ale w taki sposób, że rozwalił firmę w 2 miesiące, twierdząc, że źle mu coś napisałem. No to smutna sprawa, ale dotarło do mnie, że w sumie to właśnie powtarza się najczęściej w wielu firmach, wszędzie. Że tak naprawdę głównym problemem są menedżerowie i niski poziom kompetencji menedżerskich, który skutkuje kłopotami w sprzedaży potem. Jeśli skupisz się na handlowcach, problemu nie rozwiążesz. Najpierw organizacja, najpierw potem handlowcy. Przeżywałem to wielokrotnie, że po dużych projektach szkoleniowo-konsultacyjnych handlowcy odchodzili na przykład do innych firm. Czyli w sumie zamiast pomóc firmie, szkodziłem jej. Dlatego od lat już tak nie działamy. Szkolenia tak, ale najpierw sprawdzamy, dlaczego tak się dzieje. Potem szkolimy, jeśli dalej szkolenia są potrzebne. I to uzmysłowiło mi, dlaczego w tak wielu firmach spotykamy się z tak prostymi, banalnymi problemami, z którymi firmy te same nie mogą sobie poradzić. Sprzedaż to proces, który powstaje w głębi firmy, a dział handlowy jest jej ostatnim elementem. I najczęściej wszyscy tam widzą problemy, bo to jest łatwe. I w myśl pewnej typowej polskiej zasady, że nieważne dlaczego mamy problem, ważne, że mamy winnych, to handlowcy są zawsze winni. Handlowcy źli, nie potrafią, nie angażują się i tak dalej. Szkolić ich trzeba albo wymieniać. I to prawda, tak jest. Ale powodem skutków są przyczyny. Wszystkie problemy z handlowcami wynikają tylko z tego, że ktoś w firmie nie umie sobie z nimi radzić. A ten ktoś to menedżer, szef, przełożony, dyrektor, właściciel. I w tak wielu przypadkach powtarza się to samo. To, co robią handlowcy, podlega ocenie tych, którzy w handlowcach widzą powody kłopotów. A tak naprawdę problemy powstają wcześniej, wyżej, na poziomie menedżerskim. Bo gdyby menedżerowie wiedzieli, jak postępować z ludźmi, jak budować zespoły handlowe, jak uczyć ich skutecznej pracy, tacy ludzie jak ja i mnie podobni nie mieliby pracy. A mamy jej mnóstwo, stety albo niestety. Przykład, który pokazałem, nie jest czymś wyjątkowym. Wiedza, nawet jeśli ją masz, to nawet nie połowa sukcesu. To tylko wiedza, która może być kompletnie bezużyteczna. Liczy się tylko to, co umiesz z tą wiedzą zrobić. Jak zastosować ją w praktyce. Liczą się umiejętności. Dlatego postanowiłem stworzyć serię na tym kanale pod tytułem Zarządzanie czy przywództwo. A mottem przewodnim tej serii będzie cytat z Napoleona Bonaparte, który stwierdził, że stado baranów dowodzone przez lwa jest bardziej niebezpieczne niż stado lwów dowodzonych przez barana. I to jest fakt. Jakby się zastanowić, to nie sposób się z tym nie zgodzić. Zarządzanie czy przywództwo? To pojęcia, które mają swoje definicje, ale w praktyce mylimy sens tego, co w nich tkwi. Często słyszę, że w Polsce mamy kryzys przywództwa. No to raczej prawda jest, to fakt. Często słyszę, że przywództwo to sposób najlepszy zarządzania organizacjami. No to też fakt, że tak ludzie mówią. Że zarządcze podejście to przeszłość. Że nie z tym pokoleniem, nie z młodymi ludźmi. Że to się źle kojarzy. Ale i tak najczęściej występuje w praktyce. Zwłaszcza dyrektywne zarządzanie, czyli takie ja mówię, ty rób. Uważam, że problem jest gdzie indziej. Popatrz. Zarządzać można finansami, nieruchomościami, flotą samochodową, procesami, czyli tym, co nie ma duszy. To nie jest żywe. Jeśli będziesz zarządzał ludźmi, to maksymalnie co osiągniesz jest wzbudzenie w nich poczucia obowiązku. Będą obowiązkowi, to efekt maksymalny. Przywódca przez przewodzenie ludziom ma szansę wzbudzić w nich poczucie odpowiedzialności zamiast poczucia obowiązku. A to już zupełnie inny stan umysłu. To coś znacznie większego i jest ponad poczuciem obowiązku. Jeśli tak do tego podejdziemy, to wydaje się właśnie, że przywództwo to sposób idealny na dziś, w tych czasach, z tymi ludźmi, z młodym pokoleniem. Tak się tylko wydaje, ponieważ pomiędzy zarządzaniem a przywództwem jest taka sama różnica, jak pomiędzy łyżką a widelcem. Żadne z nich nie jest lepsze od drugiego. Po prostu do czego innego służą. Wykorzystujemy je w innych sytuacjach. A jaki jest stan idealny? No, kiedy mamy do dyspozycji oba sztućce jednocześnie. I tak jest z zarządzaniem i przywództwem. Dyskusja na ten temat, jest jak ustalanie wyższości świąt Bożego Narodzenia nad świętami Wielkiej Nocy. Dlaczego? Wyjaśni to historia trzech murarzy. Teraz właśnie. Posłuchaj, a zapamiętasz to o wiele bardziej i lepiej niż szkolenia menedżerskie na renomowanych uczelniach. Trzech murarzy pracowało. Murowali. Wszyscy mieli zaprawę, tak zwany kalfas, i nakładali cement na cegły. i kładli jedną cegłę na drugiej cegle. No, murowali. Pewien gość podszedł do nich i zapytał pierwszego, murarza. Co pan robi? Murarz odpowiedział. No, panie, tu mam cegły, zaprawę i robię, kładę cegłę na cegłę, tak cały dzień, panie, kładę, kleję. Podszedł do drugiego i zadał to samo pytanie. Co pan robi? Drugi murarz odpowiedział. No, panie, tu mam cegły, zaprawę, kładę cegła na cegle, kleję, to panie będzie mur. Gość podszedł do trzeciego, zadając to samo pytanie. Co pan robi? Trzeci murarz odpowiedział. Buduję katedrę. I teraz pytanie. Mając pracowników w firmie, kogo chcesz mieć? Murarza numer jeden, murarza numer dwa, czy może trzeciego? W czym tkwi różnica między tymi ludźmi robiącymi dokładnie to samo? No w tym, że trzeci murarz wie, po co to robi. Zna i rozumie cel, finalny. W związku z tym cegły będzie układał inaczej, bo wie, po co to robi i do czego zmierza. Z pewnością wszyscy, kto to oglądają, chcieliby mieć ludzi o typie murarza numer 3. Ale to nie jest możliwe. Tak nie będzie nigdy. Będziesz mieć zawsze murarzy numer 1, 2, jakąś część o typie murarza numer 3. I teraz wracamy do fundamentalnego pytania. Zarządzanie czy przywództwo? No właśnie. Nie ma jednego sposobu, jednego idealnego dla wszystkich ludzi, jakich masz. Poza tym poza ludźmi masz jeszcze zadania. Masz sytuację w firmie, masz napięcia w niej panujące i masz jako szef odpowiedzialność za efekty. A jako menedżer masz być skuteczny. Skuteczny to jedyne słowo definiujące szefa menedżera. Powtórzę. Nic innego nie określa menedżera na całym świecie. Tylko jedno słowo. Skuteczność, skuteczny. Powtórzę to raz jeszcze. Jako menedżer masz być skuteczny i tyle. Tylko skuteczny i nic więcej nie potrzeba. Kluczem jest stosować metody odpowiednie do sytuacji. Zarządzać nawet dyrektywnie, jeśli jest taka potrzeba. Dając niektórym przestrzeń do odpowiedzialności, będąc jednocześnie charyzmatycznym przywódcą. I to jest nowoczesne zarządzanie, oparte o skuteczność. Kiedy trzeba, przejmujesz kontrolę w całości i dyrektywnie wydajesz polecenia, wręcz rozkazy, a w innej sytuacji pozwalasz na samodzielność. Wszystkim? Nie. Nigdy w życiu. Ludziom z kategorii murarz numer 3. Ponieważ jedyną miarą działania menedżera jest to, czy jest skuteczny dziś i w dłuższej perspektywie. Czy realizuje cele i czy potrafi budować swojego zastępcę. Czy umie budować ludzi? Wszystkich? Nie. Tych, którzy mają taki potencjał. Czyli czy menedżer potrafi ich dostrzec? Murarzy numer 3. Jest takie pytanie, które zawsze zadaję szefom podczas rozmów ewaluacyjnych w firmach. Pytam tak. Wyobraź sobie, że znikasz z firmy na miesiąc. Co się stanie? Nie masz kontaktu z firmą. No na Marsa poleciałeś i wracasz za miesiąc. Co się wydarzy przez ten czas w firmie? Odpowiedź A. Zrąbało się wszystko. Firma się zatrzymuje. To jest dramat. Znaczy, że bez ciebie nic nie działa. I to jest twoja wina, przyjacielu. Bo uwiązałeś firmę na sobie. Odpowiedź B. Jest lepiej. Firma ma lepsze wyniki, lepiej działa. I to jest źle, przyjacielu. Znaczy, że jesteś hamulcowym w firmie. Upierdliwym hamulcowym. Odpowiedź C. Nic się nie zmieniło. Firma realizuje cele, zadania, plany. Ludzie sobie radzą z problemami. Wszystko działa. I to jest prawidłowa odpowiedź. To znaczy, że firma to nie ty. Że potrafiłeś zbudować sprawną organizację, dzieląc obowiązki pomiędzy ludzi, którzy się do tego nadają, że każdy murarz ma swoje miejsce w twojej firmie. I masz ich wszystkich. Murarz numer 1, murarz numer 2 i murarz numer 3. I oni wiedzą, co mają robić. Okej. Okay. W tej serii zarządzanie czy przywództwo będziemy mówić o, w kolejnych odcinkach, będziemy mówić o tym, na przykład, czym jest małpa w zarządzaniu? Albo menedżer powinien być leniem. Będzie odcinek pod tytułem feedback, informacja zwrotna. Bez tego nie będziesz liderem, menedżerem, nie będziesz skuteczny. Będzie odcinek o delegowaniu. To najważniejsze narzędzie menedżerskie. Delegowanie. będzie odcinek pod tytułem Chwal swoich pracowników, nawet jak nie masz za co. Będzie odcinek pod tytułem Kiedy wydawać rozkazy, a kiedy stosować miękki coaching. Będzie też odcinek Co to znaczy? Miękko do ludzi, twardo do problemu. Powtórzę, miękko do ludzi, twardo do problemu. I będzie też odcinek Stając się menedżerem, więcej tracisz niż zyskujesz. Tracisz prawo do bycia sobą. I jeszcze jedno. W tej serii nastąpi koniec mojej gadającej głowy, w której jestem sam i gadam. Pojawią się w końcu ludzie ciekawi, praktycy biznesu, nasi współpracownicy, ale też goście odcinków, czyli w końcu będzie chyba ciekawie. Każdy odcinek dotyczy będzie jednego zagadnienia, które powiedziałem przed chwilą. Przedstawimy go z dystansem, humorem, ale konkretnie bez filozoficznej spinki jakiejś, tylko praktycznie. Na kanale Jak to sprzedać otrzymasz informacje, jak to zrobić w praktyce. Jak kierować ludźmi? Oczywiście z naciskiem na sprzedaż, ponieważ na tym znamy się najlepiej. Śledź kanał, niedługo pojawią się odcinki tej serii. Zarządzanie czy przywództwo? A ty jak myślisz? Zarządzanie czy przywództwo? Dobrego dnia.